ubiegłym tygodniu rozpoczął się konkurs na prowadzącego ostatnie już niepubliczne, znaczy jeszcze jest publiczne, ale ma przekształcone, jest uchwała intencyjna podjęta, prowadzącego niepubliczne przedszkole numer 9 z Krzatem na ulicy Młodzieżowej. Myślę, że wypadałoby, żeby pan burmistrz nam kilka zdań, komentarza, co nas czeka, bo już pisaliśmy o tym na portalu. Być może ten konkurs będzie unieważniony, gdyż będzie to przedszkole prowadzone przez dotychczasową szefową, wiceszefową dokładnie rzecz biorąc, razem z załogą. Jak to na dzisiaj wygląda, panie burmistrzu?
Dwa wydarzenia poprzedzające ogłoszenie konkursu. Od 1 kwietnia najprawdopodobniej Sejm będzie nowelizował ustawę o systemie oświaty, wprowadzając nową definicję wyrazistą wydatków bieżących, z których zostanie wyjęta odpłatność za wyżywienie i opłata stała od rodziców. Byłem często obśmiewany za ten konflikt, ale interes miasta był ważniejszy niż interes pojedynczej osoby, która prowadzi przedszkole, to chciałem podkreślić. Wiele ognisk powstało zapalnych w całym kraju i wreszcie rządzący zauważyli, że ta definicja jest bez sensu, ona jest nielogiczna, bo dwa razy przedszkole niepubliczne otrzymywały pieniądze na to samo z dwóch różnych źródeł. Czyli jest nowelizacja. Odbyło się spotkanie z właścicielkami przedszkoli niepublicznych. Idziemy w kierunku porozumiewania się, budowania porozumienia. I teraz jeszcze przed ogłoszeniem konkursu na prowadzącego przedszkole niepubliczne po likwidacji przedszkola numer 9 odbyłem spotkanie z załogą. A to dlatego, że osoba pracująca w tym przedszkolu zgłosiła chęć udziału w tym postępowaniu konkursowym. To pani wicedyrektor tego przedszkola.
Łącznie 5 mamy.
Łącznie jest 5 osób.
I może pan zdradzić, którzy jeszcze oprócz?
Już zaraz mówię. Zauważając chęć pani wicedyrektor, jeszcze raz analizowaliśmy prywatyzację sprzed 5 lat. I dwa przedszkola w Chojnicach były prywatyzowane z zastosowaniem tak zwanego artykułu 23 prim. Czyli ten, kto kupował przedszkole, przejmował całą załogę, gwarantował im przez rok zatrudnienie. W zamian za to miasto przekazywało nie 75% dotacji, tylko 100% w pierwszym roku, potem 90%, 80%, 75%. Ja poszedłem na spotkanie z pracownikami PS numer 9 i zaproponowałem taką rozmowę. Powiedziałem, proszę Państwa, porozmawiajcie z panią wicedyrektor, która chce uczestniczyć w prywatyzacji. Jesteśmy otwarci. Są dwie korzyści. Miasto zaoszczędziłoby około 450 tysięcy złotych na odprawy dla nauczycieli. To jest 6 pensji, prawda? 6 pensji dla pracowników administracji i obsługi, bo to są pracownicy samorządowi. To jest nasza oszczędność. Część tej kwoty wydamy na większą subwencję, dotację dla tego przedszkola, ale pani nowa właścicielka mogłaby kreować zatrudnienie w oparciu o te osoby, które pracują w tym przedszkolu. Czyli obawa o integrację, obawa o kompetencje, doświadczenie tych, którzy tam będą pracować, byłaby płonna. Nie byłoby tych obaw, prawda? Jesteśmy po pierwszej rozmowie in gremio z pracownikami przedszkola. Dzisiaj konsultowałem z panią wicedyrektor. Jutro jest komisja budżetu i będę prosił komisję budżetu, żeby negocjowała warunki z panią wicedyrektor. Ale ogłosiłem już konkurs. Ponieważ do końca lutego, jeżeli nie dojdzie do 23 prim, konkurs trzeba rozstrzygnąć, ponieważ 1 marca trzeba postawić w stanie czynności zawodowej nauczycieli z tego
przedszkola. 6 miesięcy.
Tak.
Wcześniej trzeba.
Czyli te dwa zdarzenia idą dwoma etapami równoległymi, tak? Natomiast jak chodzi o nazwiska, ja mogę, nie pamiętam nazwisk, ale jutro jestem gotów przekazać portalowi nazwiska osób zainteresowanych po to, żeby dołączyć.
Na komisji budżetu.
Dołączyć ewentualnie. To jest małżeństwo z Chojnic, to jest pani, która prowadzi dwa przedszkola w Lesznie, to jest Stowarzyszenie Familijny Poznań,
to jest, ma porady.
Tak, to jest osoba fizyczna, akurat pan z Chojnic, no i to jest pani wicedyrektor Barbara Kin z przedszkola samorządowego. Mamy w tej chwili, zobaczymy jak, do jakiego momentu dojdziemy, ale prywatyzacja na pewno się dokona i uważam, że wtedy zakończymy ten proces i będziemy w czasie rozmów o strategii mówić o innych przekształceniach.
Może najpierw radni powiedzą, co myślą o tym prywatyzacji,
myślę, tutaj
konkursie.
Specjalnie pola do dyskusji nie ma. Ja się cieszę, że kolejne, już ostatnie teraz przedszkole będzie prywatyzowane, no bo widzimy efekty i są wręcz namacalne w postaci oszczędności, w związku z tym tylko przyklasnąć i trzymać kciuki, żeby ten proces się udał.
Czy tak, z jednej strony...
Prawo Sprawiedliwość się wstrzymało od głosu przy uchwale tak, intencyjnej.
Przy uchwale intencyjnej się wstrzymaliśmy, bo chcieliśmy zapewnić tutaj, szczególnie chodzi o tą integrację, tą stronę integracyjną tego przedszkola, bo to ono budzi największe obawy. Tutaj, jeżeli chodzi o samą prywatyzację, ona sama w sobie jest ideą oczywiście słuszną. Podmiot prywatny zazwyczaj lepiej funkcjonuje na takim rynku, na rynku generalnie, niż podmiot publiczny. Wiąże się to oczywiście z oszczędnościami dla budżetu miasta. Natomiast inną sprawą jest to właśnie ta integracja. Tak? To jest ten problem, który najbardziej poruszali rodzice tych dzieci, no i wychowawczyni z tamtego przedszkola. Oczywiście, jeżeli chodzi o prywatyzację z zachowaniem tego paragrafu 23 prim, tak? Powoduje to, że oczywiście ci pracownicy, którzy tam pracowali do tej pory, będą nadal wykonywali swoje czynności, ale sprawa będzie oczywiście, zobaczymy, jak będzie sprawa wyglądała dopiero za kilka lat, tak? Bo jeżeli na dzień dzisiejszy będzie ta dotacja w takiej wysokości, w jakiej ona była do tej pory, to nie ma najmniejszego problemu, to przedszkole będzie funkcjonowało. Pytanie za kilka lat, kiedy ta dotacja będzie zmniejszona. Chociażby wiem, że inne przedszkola, czyli to inne przedszkole, które zostało na tej samej zasadzie sprywatyzowane, w chwili obecnej to pani dyrektor ma problemy tutaj, żeby to
ale przedszkole... Ale z tego, co rozmawiałem z panią Wardawską dzisiaj, to nie zmniejszyła załogi.
Nie zmniejszyła, no oczywiście no to jest jej
decyzja. Wydajność.
Jeżeli zmniejszyła załogi i też płaci tak jak przedtem.
To znaczy powiedzmy sobie szczerze, żeby zerwać tą zasłonę. O co chodzi w tej naszej reformie? Otóż nie wytrzymujemy karty nauczyciela w zadaniu własnym gminy. Ja nie jestem przeciwnikiem karty nauczyciela w oświacie. Generalnie, bo mamy na nią subwencję. Tutaj nie mamy tej subwencji. I pani Wardacka, i pani dyrektor przedszkola, pani Przybylak przejęły całe załogi i skutek jest jeden. Generalnie udaje się utrzymać płacę nauczycieli, ale pensum z 25 godzin rośnie do 35 i 40. Ja przypomnę, byliśmy ostatnio w MSDT-en, pan rektor też był, zadałem pytanie burmistrzowi MSDT-en, ile godzin w przedszkolach pracują panie wychowawczynie? Od 35 do 40. U nas w Polsce 25. Gdybyśmy otrzymywali subwencję, utrzymamy ten stan rzeczy. Natomiast, jeżeli 5 lat temu sprywatyzowaliśmy 5 przedszkoli, to logika nakazuje, żeby ten proces zakończyć. To szóste nie musi być inkubatorem sprawdzania pewnych doświadczeń, liczenia wysokości dotacji. Na ostatniej konferencji prasowej pokazywałem dotacje. 379 w Chojnicach to więcej niż w Malborku, Kwidzynie, Kościerzynie, Człuchowie i w innych miastach. To więcej. No więc układ odniesienia, poziom mamy dobry. Natomiast Krzysztof mówił i tutaj Bartek o oszczędnościach. One by były, gdyby liczba dzieci w przedszkolach była taka sama. A nam liczba dzieci wzrosła. W momencie, kiedy była prywatyzacja 5 lat temu, było 1000 dzieci w przedszkolach, teraz mamy 1400. I to dobrze, bo o to chodziło, żeby za te same pieniądze więcej dzieci trafiło do przedszkoli. Ten cel został osiągnięty.
Ale oszczędności z jednej strony, tak? Ale trzeba patrzeć, że przedszkole to jest tą elementarną, podstawową funkcją socjalizacji i tam dziecko uczy się najczęściej tych podstawowych zachowań, więc z jednej strony oszczędności, z drugiej strony trzeba patrzeć na to, na rozwój tych dzieci, a jeżeli chodzi o tą integrację, tak, o ten cel właściwie najbardziej istotny w przypadku tego przedszkola, niestety są tam dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki, które wiąże się z konkretnymi nakładami. To są dzieci...
1200 zł dla każdego dziecka integracyjnego. Każdy, kto przychodził i budował biznesplan, bo elementem naszego konkursu jest też pokazanie biznesplanu tak zwanego. Przepraszam, bo w oświacie raczej nie powinniśmy może mówić, ale patrząc na to, że ktoś będzie to prowadził za pieniądze i nie będzie dokładał do tego, bo nie ma z czego, prawda? To te 1200 zł robią duże wrażenie. W tej chwili wydajemy na jedno dziecko integracyjne 1000, a my po prywatyzacji chcemy o 200 dołożyć. Więc sytuacja jest komfortowa dla tych osób.
Ale nie wiem, że są dzieci ze schorzeniami, kilkoma schorzeniami, które generują dużo wyższe koszty, około 4-5 tysięcy z tego co.
Ale jeżeli dzisiaj, panie Bartku, jeżeli dzisiaj jest oddział 25 dzieci i wśród tych 25 dzieci jest troje dzieci integracyjnych i to się utrzymuje za 1000 zł plus 450 na każde dziecko w finansowaniu miejskim, to przecież się utrzyma, jeżeli będzie 1200, 379 opłata stała od rodziców.
Ja liczę, że się utrzyma. Zobaczymy, na jakich zasadach.
Proszę Państwa, integrację prowadzą nie tylko nauczyciele w ramach karty nauczyciela. Mamy WTZ-y w Chojnicach, gdzie nie ma nauczycieli, tylko jest stowarzyszenie i pracownicy. Mamy wiele innych instytucji. Ja głęboko wierzę w to i będę tego pilnował, bo dałem słowo honoru, że integracja w tym przedszkolu zawsze będzie.
Tylko no to, są te zety niestety realizują integrację troszeczkę na innym poziomie.
Zdajmy panu Mariuszowi.
No cóż, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, tak? To dzisiejsza decyzja tak naprawdę jest skutkiem decyzji, która została podjęta wcześniej w sprawie jeszcze o charakterze intencyjnym. My dzisiaj oczywiście dobrze, że są te drogi. I możemy wybrać. Możemy wybrać tą drogę w oparciu o obecną kadrę. Możemy szukać ewentualnie jakiegoś alternatywnego rozwiązania. Natomiast myślę też, że trzeba się zastanowić nad systemowym objęciem opieką, mimo wszystko opieką, także tych usług przedszkolnych w sytuacji już sprywatyzowanego zupełnie tego rynku. Bo ten rynek będzie bardzo dynamiczny. On będzie dynamiczny z tego powodu, że mamy akurat w tych grupach wiekowych wyż, co jest wielką nadzieją także w przyszłości dla oświaty, uczelni i tak dalej. Ale z drugiej strony dlatego, że tam uda się być może po raz pierwszy uzyskać sytuację, że będziemy mieli całkowicie sprywatyzowany segment tego rynku, a zatem będzie można wypracować jakąś formułę, na bazie której będziemy później pracować już w oświacie i dalej. Bo trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że czeka nas ogólnokrajowa dyskusja na temat także być może szerszej prywatyzacji tego, co nazywamy całym tym segmentem oświaty, że usługi edukacyjne w coraz większym stopniu będą świadczone przez prywatne
także
podmioty.
Podstawowe?
Także szkoły podstawowe.
Pytanie, czy to będzie, wystarczy odwagi,
to będzie, tak, to będzie wielka, wbrew pozorom, szansa dla tych, którzy tam wejdą, dlatego jeżeli wejdą w ten rynek, który będzie rynkiem wzrostu, kiedy będzie tych dzieci więcej. Podstawowa jednak sprawa polega na tym, że muszą się spotkać tutaj dwie polityki. Pierwsza polityka to jest polityka wytworzona na szczeblu ogólnopolskim i pan tutaj jakby troszeczkę zwraca uwagę na to, że nie wiadomo, czy będzie dość odwagi, bo do tego potrzeba dużo odwagi. I z drugiej strony, czy będzie właściwa, rozsądna reakcja później ze strony przede wszystkim samorządów, żeby się te dwie polityki spotkały. W przeciwnym razie, przy tym, co już dzisiaj mieliśmy okazję mówić, to znaczy egoizmie korporacyjnym, a nie ukrywajmy, że środowisko nauczycieli bardzo często także tym korporacyjnym egoizmem się kieruje, czego wyrazem jest także to, że jest ta tragiczna wręcz obrona całości, ile się da z tej karty nauczyciela, często wbrew interesom samych nauczycieli, którzy potem płaczą, że muszą wysyłać kolegów na urlopy zdrowotne, na podratowanie zdrowia tylko po to, żeby uratować etat. Czasami ustępstwo w drobniejszej sprawie pozwala uratować sprawy istotniejsze. I nam wszystkim jest potrzebna taka dyskusja i takie spokojne ważenie argumentów.
Ja podam prosty przykład, prosty problem, który wystąpił na początku roku. Jest budżet zaplanowany, uchwalony, jest subwencja oświatowa i mamy podwyżkę składki rentowej o 2%. Skutek w samej grupie zawodowej nauczyciele to jest 500 000 zł i my tych pieniędzy nie mamy w budżecie.
A kogo to wina, panie burmistrzu? No, może koalicja rządowa?
Nie, ja nie chcę politykować, bo mnie to nie interesuje.
Subwencja oświatowa
natomiast trzeba uwzględniać, że przecież oświata ma być finansowana z subwencji.
To jest szerszy element. To jest element, panie burmistrzu, przerzucania przez państwo kłopotów własnych
ciężarów na samorządy. Nie raz.
I do tego samorządy muszą przed tym zjawiskiem się bronić i też czasami polega to też na tym, że muszą swoim współobywatelom tłumaczyć, że spotykają ich różnego rodzaju kłopotliwe sytuacje z tego powodu. Niestety, wciąż jeszcze pokutuje takie przekonanie, że wszystko da się zrzucić na samorządy. Tak samo jak wielu myśli, że można wszystko przerzucić potem z samorządów na organizacje pozarządowe. No zupełnie wszystkiego się nie da. Każdy musi w ramach swojego, że tak powiem, działu wykonać swoją pracę solidnie. Miejmy nadzieję, że także ten czas kryzysowy pozwoli wypracować jakąś bardziej racjonalną politykę.